Autorem psalmu 23, tego pięknego psalmu, który wysłuchaliśmy, jest Dawid. A kto jest twórcą tej pięknej królewskiej gry?
Też Dawid.
Też Dawid. Ja nie przywiozłem tej szachownicy dlatego, że moi synowie, jeden jest poza Olsztynem, a drugi przygotowuje się do matury, w związku z tym nie ma kiedy z nimi rozegrać partię szachów, po prostu w innym celu. To jest królewska gra, królewskie zgromadzenie. Jezus jest królem. I chciałbym dzisiaj z wami rozegrać taką partię szachów. Przy czym od razu zaznaczę, że w tej partii nie będziemy potrzebowali ani pionków, ani figur. Nie musimy też znać zasad, jeśli chodzi o reguł gry w szachy. Nie musimy wiedzieć, co to jest roszada, co to jest zamiana pionka na hetmana. Nie musimy nic wiedzieć na temat, ale szachownica nam przyda się do tego. Jeszcze muszę coś zrobić.
Ktoś się pojawił w szachownicy.
Tematem mojej usługi są słowa, jakie kilkanaście lat temu przeczytałem w jednej z książek profesora Jana Miotka. Napisał on o zmaganiu się ze słowem. Najczęściej słowo zmaganie kojarzy mi się z jakąś dolegliwością, z jakimś problemem i my zmagamy się. Zmagamy się z chorobą, zmagamy się ze stresem, zmagamy się na przykład ze snem. Ostatnio czytałem takie zdanie, podała to agencja Reutera, że producenci żywności genetycznie modyfikowanej zmagają się z superchwastami. Zmaganie. Ale to słowo, te słowa użyte przez profesora Miotka utkwiły mi głęboko w pamięci i uczyniłem te słowa tematem dzisiejszej usługi. Zmaganie się ze słowem. Zauważam, że słowo schodzi w naszym życiu na drugi plan. Mówi się o tym, że w przekazie, w komunikowaniu się słowo zajmuje dzisiaj od 7 do 12%. Reszta to są gesty, mimika, intonacja. Nawet jeśli byłoby to 50%, to zastanawiałoby mnie, dlaczego tak mało. W tym przekazie, w tej komunikacji, jaka się odbywa. I wniosek jest pierwszy taki. Słowo staje się niezrozumiałe. Z kilku powodów. Z racji z jednej strony przekazu, bo może być zbyt długi, może być nudny, ale może być też z racji nieumiejętności słuchania. Dlatego bardzo często mówcy, i tu troszeczkę będzie takie to przewrotne, korzystają ze wzmocnień tego przekazu. Patrzą na szachownicę. Ale być może, kiedy dobrniemy do końca tej usługi, to wyjaśni się nam ta sprawa. Prawie 52 lata temu, 12 października, w sali ogólnej Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych przemawiał premier Związku Radzieckiego, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, nazywał się Nikita Chruszczow. I w czasie tego przemówienia, czy ktoś słyszał o tym, co on zrobił? Butem uderzał w mównicę. Od tamtej pory bardzo często mówi się o tym, że on wzburzony co do pewnych tematów, o które były poruszane, zdjął buta i uderzał w mównicę. Prawda jest taka, że on ten but miał przygotowany wcześniej.
To musiał się wcześniej zareagować.
I wcześniej już wiedział o tym, jak zareaguje. Wzmocnił siłę swojego przekazu. I po tych 52 latach mało kto pamięta, mało kto wie o tym, o czym on mówił, na co on tak się mocno zdenerwował. Ale ludzie pamiętają to, co uczynił. Chciałbym, abyśmy dzisiaj rozpoczęli nasze zmagania ze Słowem. Otwórzmy Biblię na pierwszej Księdze Mojżeszowej. I przeczytajmy z pierwszego rozdziału, werset trzeci. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. W wersecie piątym czytamy, i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Bóg rzekł. Bóg wypowiedział swoje słowo. Możemy zapytać, jak uczynił ziemię? Jak stworzył to, co my dzisiaj oglądamy? Bóg wypowiedział słowo. A kiedy otworzymy Nowy Testament, Ewangelię Jana, rozdział pierwszy, w wersecie pierwszym przeczytamy: Na początku było Słowo, ale to nie wszystko. Czytamy dalej. A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Jeżeli dzisiaj mówimy o Słowie i myślimy o tych badaniach naukowych wskazujących nam, jak mało treści ludzie odczytują ze Słowa, to zastanawiam się, jak należy dzisiaj, jaką postawę przyjąć, aby przywrócić Słowu właściwe jemu miejsce, właściwe jemu znaczenie. Ewangelista nie tylko mówi o tym, że Słowo było u Boga, on powtarza, ono było na początku u Boga, a później wzmacnia jeszcze to i mówi, wszystko przez nie powstało. Jeszcze kontynuuje, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A kiedy otworzymy list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział i pierwszy werset, i przeczytamy takie słowa, to zobaczymy, jak ważne jest słowo u Boga i jak ważne jest słowo dzisiaj dla nas. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Bóg przemawiał. I kiedy wrócę jeszcze na chwilę do pierwszej Księgi Mojżeszowej i zwrócę naszą uwagę na to, że Bóg stworzył, Bóg mówił, a później stworzył człowieka, który słuchał Boga i mówił, to widzimy bardzo ważną kolejność. Kto jest pierwszy? Pierwszy jest Bóg. On mówi, a my? Zanim zaczniemy mówić. Na początku było Słowo. I Biblia mówi, wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg mówił. Ale człowiek, myślę, że te badania są prawdziwe, nie chce słuchać. Nie chce zwrócić się do Boga, nie chce przyznać się do tego, kim jest. I Bóg mówi w swoim Słowie tak. Ostatnio u kresu tych dni, co Bóg zrobił? Można powiedzieć, obraził się na człowieka, zdenerwował się na niego, bo miało przecież ku temu powody. Biblia mówi, ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas, teraz powiem moje słowa, raz jeszcze, przemówił do nas, Biblia mówi, przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy. Bóg do stworzenia używał słowa. Do przemawiania do nas używał słowa. Do komunikacji z nami używał słowa. A kiedy chciał ten przekaz, żeby on w końcu dotarł do nas, przemówił do nas przez Syna. Z jednej strony mamy obraz i ten obraz gdzieś zaczyna do nas wchodzić. Nie wiem, czy pamiętacie film z, jeżeli błędnie powiem, poprawcie mnie, z Melem Gibsonem. Dobrze mówię? O ukrzyżowaniu. Ludzi, którzy... zrobiony film dla ludzi, którzy potrzebują obrazu. Ale tak naprawdę słowo było wcześniej wypowiedziane. Jeżeli mówimy o ukrzyżowaniu, to z jednej strony mamy obraz tego, co się wydarzyło. Mamy obraz Syna Bożego idącego na Golgotę, mamy obraz Syna Bożego oddającego swoje życie, wcześniej cierpiącego, ale tak naprawdę to jest Słowo Boże, które zostało przez Niego do nas skierowane. Bóg posyła swoje Słowo. Po co? Po to, żeby mieć z nami społeczność. Po to, żeby nas uczyć. Po to, żeby przygotować nas na swoje ponowne przyjście. Kiedy mówię o tym, że Bóg chce z nami mieć społeczność, to znaczy, że Bóg widzi nas jako część tej Bożej rodziny i w ramach tej rodziny nie ma innej możliwości na komunikowanie się jak rozmowa, jak używanie słów. Co takiego jest ważnego w Słowie Bożym? Po pierwsze, słowo jako możliwość wyrażania. Wyrażania siebie. Kiedy słyszymy zachętę do modlitwy, to słuchajcie uważnie, nie jest ważne, abym modlił się w liczbie mnogiej. Boże, dziękujemy Tobie. Może być to do zaakceptowania, ale ważniejsze jest, abyśmy powiedzieli, Boże, ja Tobie dziękuję. Kiedy czytamy w Biblii, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego posłał na świat, aby zbawił ten świat, aby zbawił każdego, to tak naprawdę to słowo za dużo mi nie mówi. Ale kiedy widzę to słowo przez pryzmat mojej osoby tam wstawionej, Bóg posłał swojego Syna, aby mnie zbawić, to zaczyna to mieć dla mnie ogromne znaczenie. I wyrażamy poprzez słowo siebie. Komunikujemy się z Bogiem poprzez to, co mówimy. I jest dlatego ono ważne, aby używać tych słów, tej komunikacji. To jest taka często zachęta, taka delikatna zachęta. Jest czas w czasie uwielbienia, aby móc taką modlitwę wyartykułować z siebie. A jest to też takie miłe Bogu, kiedy otwieramy nasze usta i zaczynamy mówić, co nas tak naprawdę męczy, z czym tak naprawdę się zmagamy, z jakim problemem. A więc możemy wyrazić się przez to słowo. Słowo jako taka czynność, której uczymy się przez całe życie. Rozwijamy się w tym. Kształtujemy nasze życie. Pracujemy nad tą mową. Słowo jako forma komunikowania się. Bardzo często pojawiają się w naszym życiu takie zwroty, takie sformułowania, których nie rozumiemy, dla których potrzebujemy słownika, żeby znaleźć wytłumaczenie. Ja znalazłem w jednym ze słowników takie zdanie, jest to słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego i tam jest tak napisane: przyniosłem ci te filmy na penie, to zrzuć sobie od razu na kompa. I wiele podobnych być może. Ja już jestem trochę mądrzejszy, jeśli chodzi o te tematy, ale być może jakiś czas temu, gdybym to przeczytał, to bym nie wiedział, o co chodzi i prosiłbym swojego syna, jednego czy drugiego, o wyjaśnienie. W tej formie komunikowania się jest ważne, abyśmy nie byli oszczędni w słowach, abyśmy nie używali skrótów. Ten rozwój cywilizacyjny powoduje to, że na bok zeszły takie wspaniałe rzeczy, jak pisanie listów. Poprzez internet, e-mailowanie, SMS-owanie dokonujemy skrótów, bo czasu nie ma, bo pojemności nie ma, jest to ułatwione, nie ma to znaczenia, nie ma tu znaczenia, żeby szybciej. A ja niedawno znalazłem w swoim domu taki plik listów, jaki pisaliśmy z sobą do żony, kiedy byłem w wojsku. Ona do mnie, ja do niej. I tak się ucieszyłem, że to się zachowało. I tam jest wyrażone to, co czuliśmy, to, o czym myśleliśmy, komunikowaliśmy się w ten sposób. Słowo jako miara panowania nad sobą. W Biblii możemy znaleźć taką historię, już nie będziemy sięgali do tych miejsc, którym przyrównuje nasz język, naszą mowę do małego steru na okręcie. I te proporcje są bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. Dlatego, że nie ma znaczenia, jak wielki to jest okręt. Ten mały ster, który tam się znajduje, który projektant tam umieścił, on nie musi mieć wielkich gabarytów. Ważne, że tam jest. Pokieruje tym statkiem tam, gdzie sobie kapitan życzy. I ten, bo Biblia tak mówi, ten mały organ, język, którym dysponujemy, który otrzymaliśmy od Boga, może, a najczęściej jest tak, że nie może, a kieruje nami. Tylko, że to może dotyczyć albo może w dobrą stronę, albo może w złą stronę. Ale właśnie słowo jest tą miarą panowania nad naszym życiem. Te proporcje, ta siła oddziaływania, jak ogromna. Słowo jako narzędzie, narzędzie do tworzenia. Bóg tworzył słowem. Czy my możemy coś stworzyć słowem? Jak myślicie? Czy dobre relacje, jakie mogą być między ludźmi, są wynikiem tego, że spotykają się ludzie, którzy na przykład są wszyscy piękni? W cudzysłowie, prawda? Czy na przykład dlatego, że są wszyscy bogaci i ci bogaci spotkali się w jednym miejscu i mają ze sobą dobre relacje, bo się rozumieją? Czy te dobre relacje są wynikiem słów, jakie używamy? Dowiedziałem się wczoraj, że federacja, piłkarska federacja Danii złożyła protest i zgłosiła go na piśmie, dlatego że będąc na meczu w Bułgarii z trybun padały słowa nieprzyjemne dla grającego, dla jednego z grających. I te słowa nie zbudowały dobrych relacji między na pewno Bułgarią a Danią, a na pewno nie między związkami piłkarskimi obu tych krajów. A więc możemy coś stworzyć, możemy tworzyć dobre rzeczy, ale możemy też niszczyć. W jaki sposób? Nie musimy mieć broni atomowej. Ja myślę, że ta broń, którą człowiek stworzył, skonstruował, ta broń wcale nie jest najgroźniejsza dla człowieka. A właśnie język, którym się posługuje. A właśnie mowa, która została mu dana jako narzędzie, ale nie potrafi jej we właściwy sposób wykorzystać. I przy okazji tej myśli o narzędziu do tworzenia, chcę powiedzieć o czymś, co funkcjonuje w niektórych kręgach, na przykład kręgach żołnierzy, czy kręgach ludzi, którzy posługują się bronią. Mówi się o tym, że broń raz w roku strzela sama. Wrócę, mówiąc o tym, że jest to narzędzie do tworzenia, wrócę do myśli, że jest to narzędzie, które jest symbolem, czy też jest miarą panowania nad sobą. Jeżeli raz w roku strzela, to znaczy, że trzeba zachować powściągliwość, umiar, delikatność i czasami milczeć, co jest również niezwykle ważne. Bo teraz chcę powiedzieć właśnie o tym, że mowa jest częścią jest taką miarą tego, że jeżeli mówimy, to musimy też i słuchać. W nawiązaniu do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Bóg powiedział i stworzył. Stworzył człowieka, powiedział, a człowiek słuchał. Jak człowiek posłuchał, zaczął mówić. I zaczął też nazywać, bo o tym czytamy. I gdy myślę o słuchaniu, o umiejętności słuchania, to zastanawiam się, gdzie takiej umiejętności słuchania możemy się nauczyć.
Na kazaniu.
Gdzie jeszcze?
W domu rodzinnym.
W domu rodzinnym. Tak. Na pewno nie słuchając debat polityków. Tu zachowajmy umiar co do tych obrazów, bo ważne jest, abyśmy słuchać się nauczyli. Słowo jako wzmocnienie naszego wizerunku. Ktoś nas widzi, postrzega nas tak, jak nas widzi, ale też chętnie chciałby posłuchać tego, co mamy do powiedzenia. I również w Biblii mamy taką historię, jest mowa o apostole Piotrze, który pojawił się w pewnym zgromadzeniu i tam wskazano na niego palcem. I powiedziano, ty byłeś razem z nim. Nie wiem dokładnie, jak wyglądała ta historia. Nie mamy dokładnego opisu. Być może Piotr mówił, pomyliłeś mnie z kimś innym. Być może było tak, że Piotr powiedział, są podobni ludzie do siebie, być może właśnie na kogoś takiego trafiłeś. Ja nie byłem z nim. I w pewnym momencie Piotr się odzywa. I o czym my czytamy w Biblii? Po mowie rozpoznali Jego. Po mowie rozpoznali Jego. Mowa jako wzmocnienie naszego wizerunku. Mowa jak mapa, jak taki drogowskaz dla nas. Mówisz i idziesz. To też o tym mówi Biblia. Jeżeli mówisz tak, niech twoje tak będzie tak, a nie, niech będzie nie. I mowa, słowo, które ma długi żywot. Słowo, które ma długi żywot. Są takie słowa, są takie myśli wypowiedziane przez człowieka, które nie są generalnie dla tych, z którymi się komunikuje, groźne. Są informacjami, które mogą okazać się tylko nieprawdziwe. Wspomniałem tu o Nikicie Chruszczowie, o którym mówiło się, że zdjął buta z nogi, w rzeczywistości go nie zdjął, ale też mówi się tam tak już dzieciom, że na przykład struś chowa głowę w piasek i używa się tej ilustracji dla wielu swoich przemówień, podczas kiedy struś głowy w piasek nie chowa. Mówi się o tym, że wiąże się bardzo często bociana z żabą, nie tylko z dziećmi, ale i z żabą, podczas kiedy tak naprawdę żaba jest takim maleńkim dodatkiem w tym ewentualnie w tym bogatym pokarmie, jaki bocian spożywa. Mówi się o tym, że hipopotam pływa, podczas kiedy prawdą jest, że hipopotam pływać nie potrafi. Są to te informacje, które w przekazie, w komunikowaniu nie są istotne, nie są ważne. Ale są też takie, które są ogromnie, ogromnie niebezpieczne. W czasie wojny w Wietnamie Amerykanie, chociaż wcześniej też już to stosowali, ale stosowali taki środek do zabijania ludzi, środek chemiczny, broń chemiczną, nazywaną napalmem. I były takie sytuacje, że to była bardzo niehumanitarna broń. Żadna broń nie jest humanitarna. Ale to było bardzo uwłaczające człowiekowi, że stosował to wobec innego człowieka. Było tak, że ci biedni Wietnamczycy bardzo często chowali się gdzieś w gąszczach, polewali się wodą, skakali do wody. I wiecie, co Amerykanie wymyślili? Wymyślili coś takiego, że dodawali do tego napalmu biały fosfor. Białego Piotrusia to nazywali. Że z tym dodatkiem napalm palił się nawet pod wodą. I kiedy myślę o słowie, które ma długi żywot, to myślę o tym, że może stać się ono niebezpiecznym dla człowieka i w procesie jego wychowania, również w kościele, w każdym miejscu, w każdej grupie, w której możemy się wychowywać. Wyobraźcie sobie takie rzucone mimochodem słowo do dziecka: jesteś głupi. Ono zaczyna żyć swoim życiem. I tak jak ten napalm z tym białym Piotrusiem nie jest w stanie się odkleić od tego człowieka. W różnych sytuacjach, w różnych warunkach ciągnie się za nim. Jesteś brzydki. I tu takich bardzo delikatnych słów używam. Ale to są słowa, które mają długi żywot i są niebezpieczne. I teraz pomyślmy, po co nam ta szachownica? Jest wiele historii mówiących o tym, kto jest twórcą szachów. Słyszeliście o tym, kto stworzył szachy, kto wymyślił tą grę? Nie? Jedna z wersji mówi, że twórcą tej królewskiej gry jest król Salomon. Jedna z wersji. Ale nie o królu Salomonie, a o pewnej partii chciałbym mówić. Bo to ktoś, kto wymyślił te szachy, miał grać, rozegrać partię z królem. I król mówi: proszę bardzo, rozgrywajmy tą partię. Ale co byś chciał za wygraną? Słyszeliście o tym? Kto słyszał? Kto jeszcze? Druga osoba. I jak tam było dalej? Co powiedział ten, który miał z królem grać? Czego sobie zażyczył?
Na każdym polu położyć. Na każdym, zacząć od jednego, powiedzmy, ziarenka, a na każdym ustawę poszachować. Kolejne? Tak. Wielokrotność poprzedniego.
Czyli na pierwszym polu mamy jedno ziarenko?
A na drugim dwa.
Na trzecim?
Cztery.
Cztery. Na czwartym?
Osiem.
Osiem.
I tak dalej.
I tak dalej.
I król powiedział, że a to ja ci dam worek złota i będziemy.
Król powiedział tak. Nie ma problemu. Co sobie zażyczyłeś, to dostaniesz. Co sobie zażyczyłeś, to dostaniesz. Król wypowiedział słowo. Możecie znaleźć to w internecie. Ale ja dokonałem sam tych obliczeń i teraz wam je przedstawię. Ten grający z królem powiedział tak: ja chciałbym dostać tyle ziaren, ile zmieści się na 64. polu tej szachownicy. Przepraszam, nie ile zmieści się. Ile mogłoby się zmieścić na 64. polu szachownicy, jeżeli będziemy kłaść na pierwsze pole jedno ziarenko, na drugie dwa, na trzecie cztery, na czwarte osiem, 16, 32, 64 i tak dalej, i tak dalej. I król wypowiedział słowo. A ja już wiem, bo Biblia mi o tym mówi, że słowo ma moc stwarzania. Że słowo ma potężną moc. Bo Bóg użył słowa, kiedy stwarzał ziemię. Słuchajcie, jest tu pewna liczba. Ja nie jestem w stanie wam tej liczby powiedzieć, ile to trylionów i tak dalej, bo nigdzie tego nie ma. Natomiast na tym 64. polu pojawi się pewna ilość ziarenek. To jest waga jednego ziarenka, w tym przypadku owsa. Obliczona jako średnia ze zmierzonych na bardzo precyzyjnej wadze, 100 ziarenek, 3 miejsca po przecinku, to jest waga jednego ziarenka. Ja myślę, że nawet po tym obliczeniu król utwierdziłby się w przekonaniu: nie ma problemu, mogę podwoić twoje żądanie. Mogę podwoić twoje żądanie. Tu mamy w tym opakowaniu 100 ziarenek. To byłoby gdzieś na której? Na 8? 64, 128, gdzieś w tym miejscu. Mamy jeszcze 64 minus 8 pól szachownicy do obłożenia tego ziarna. Na setnym może inaczej, 10 tysięcy ziarenek 10 tysięcy ziarenek, tu mamy 100, waży 437 gramów. 0,60. Jeśli chodzi o tony, to nam pojawiają się dopiero przy 100 milionach. Jeszcze raz. Na pierwszym polu szachownicy 11 ziarenek. Jedno ziarenko. Na 14 polu szachownicy 8192 ziarenka przy wadze 437 gramach. To jest liczba wszystkich ziarenek. Na 64 polu. Cały czas mam w myślach to słowo, które wypowiedział król. Chcesz? Dostaniesz. To już jest liczba, ile jest ton. Ile jest ton tego zboża. Ale również znalazłem takie interpretacje mówiące o tym, ile lat trzeba obsiewać ziemię, żeby tyle tych ziarenek było. Ja poszedłem w inną stronę w swojej próbie zobaczenia tej potęgi słowa i tego niezrozumienia, jakie często nam towarzyszy. Są wagony wyprodukowane do przewożenia różnego rodzaju towarów i jest taki wagon o symbolu G20. Maksymalnie, przyjąłem, że maksymalna ilość na ten wagon wejdzie tego zboża. Dlatego, że żeby skrócić długość tego składu towarowego. A więc 53 tony. Na taki jeden wagon. Jeden wagon o takim symbolu, 53 tony. Taki wagon ma łącznie ze zderzakami długość 21,70 cm, czyli 21 metrów 70 cm. I do tych wszystkich wagonów, które mielibyśmy do dyspozycji, o tej długości 21 metrów sypalibyśmy to ziarno. Ile tego mogłoby być? To jest odległość Ziemi, czy Księżyca od Ziemi. To jest odległość. A zapomnijmy o tym. To nas nie interesuje. To jest odległość Ziemi od Marsa. Potężna odległość w kilometrach. Ale wiecie, zapomnijmy o tym. A to jest odległość Ziemi od Słońca. I gdyby przyjąć, że do jednego wagonu kolejowego wsypiemy 53 tony tego zboża, a wagon ma prawie 22 metry długości, to ten skład kolejowy na tej odległości by się jeszcze nie skończył. Ale już sobie darowałem to. Ile razy by to po to słońce jeszcze okręcał. To jest słowo. Bogiem było słowo. Niezmierzone, niewyobrażalne. Ale my tym słowem też się posługujemy. My dzisiaj mamy możliwość korzystania z ogromnego przywileju mówienia. Z tego wszystkiego, co wiemy, co rozumiemy, zapamiętajmy jedno. Uczmy się, rozwijajmy się w tym temacie i baczmy na to, aby budować, a nie niszczyć. I o to proszę Boga dla mnie i dla nas wszystkich. Amen.